Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Szukając Słowa Bożego, audycja, która jest medytacją czytań biblijnych niedzieli, która przed nami. A najbliższa niedziela to 18. niedziela zwykła roku C. Usłyszymy pierwsze czytanie z Księgi Koheleta, rozdział 1, werset 2 i z rozdziału 2, wersety od 21 do 23. W drugim czytaniu słyszymy list świętego Pawła Apostoła do Kolosan w fragmentach rozdziału 3, wersety od 1 do 5 i od 9 do 11. I w trzecim czytaniu słyszymy Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 13 do 21. Pytanie z Księgi Koheleta. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Jest nieraz człowiek, który w swej pracy odznacza się mądrością, wiedzą i dzielnością, a udział swój musi on oddać człowiekowi, który nie włożył w nią trudu. To także jest marność i wielkie zło. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. To także jest marność. Marność. To najbardziej charakterystyczne słowo w Księdze Koheleta. Pojawia się już na początku księgi, powtarza się aż 5 razy w pierwszym wersecie po tytule. Co ciekawe, słowo to spotykamy 73 razy na kartach Starego Testamentu, z czego 38 razy w Księdze tego mędrca, który żył blisko 200 lat przed Chrystusem. W tłumaczeniu najbardziej pierwotnym słowo marność oznaczało podmuch wiatru albo mgłę, ciemną chmurę czy obłok dymu. W znaczeniu przenośnym marność to rzeczywistość przejściowa i nietrwała. Gdy stwierdzamy, że jakieś rzeczy są marne, mamy na uwadze fakt, że są niewyraźne, nietrwałe, przelotne. I w tym sensie słowo to było znane w tradycji. Na przykład w psalmach, gdzie czytamy: człowiek jak cień przemija. Zresztą Kohelet powraca do tej przewodniej myśli o ulotności i kruchości wszystkiego w swoich refleksjach na temat człowieka, na temat jego dzieł. Powiada więc, że są marnością. Chwilę potem to uzasadnia: widziałem wielkie sprawy, jakie dzieją się pod słońcem, a oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem. A któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka, według liczby marnych dni jego życia, które jakby cień przemijają? Filozofia życia, konstatuje Kohelet, w której marność prowadzi do pustki, złudzenia, to ta, w której człowiek poświęca wszystkie swe siły przede wszystkim zdobywaniu bogactw. One w końcu stają się jego bożkiem, któremu człowiek służy podobnie, jak służył fałszywym bogom. Osiągnięte jednak w ten sposób bogactwa człowiek musi i tak oddać człowiekowi, który nie włożył w nią, czyli w pracę, żadnego trudu. Dlatego wszystko to marność. Tekst przytoczony w pierwszym czytaniu przygotowuje słuchacza do tekstu Ewangelii. Temat marności zostaje podjęty także w dalszej części Księgi Koheleta, a refleksja nad nim jeszcze bardziej zachęca nas do poszukiwania tego, co w życiu jest prawdziwie ważne, trwałe, nieprzemijające, czyli nie jest marnością, podmuchem wiatru, mgłą, ciemną chmurą czy dymem. Z listu świętego Pawła apostoła do Kolosan. Bracia, jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga na obraz tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim, we wszystkich jest Chrystus. Święty Paweł w liście do Kolosan wskazuje na trzy aspekty naszego zjednoczenia z Chrystusem. Zmartwychwstanie z Chrystusem, życie ukryte z Chrystusem, ukazanie się z Chrystusem w chwale. Przez chrzest uczestniczymy w zmartwychwstaniu Chrystusa, umieramy dla grzechu, dzielimy pokorne i ukryte życie naszego Pana i w końcu uczestniczymy w Jego uwielbieniu. I wy, woła apostoł, razem z nim ukażecie się w chwale. By tak się stało, w czasie ziemskiego życia musimy zaangażować się jak najgłębiej w urzeczywistnianie dwóch pierwszych aspektów. Pierwszy z nich podpowiada nam, by nie dążyć do tego, co na ziemi, oraz by uśmierzać w sobie wszelkie złe postawy, które wynikają ze skażonej grzechem natury. Drugi zaś sprowadza się do ugruntowania postawy, która szuka tego, co w górze, przez co chrześcijanin nieustannie się odnawia, stając się żywą ikoną, upodabniającą się coraz bardziej do Ojca. A obok Niego właśnie zasiadł zmartwychwstały Chrystus. Dwóch rzeczy trzeba się w związku z tym szczególnie wystrzegać. Po pierwsze, chrześcijanie nie mogą się wzajemnie okłamywać. Kłamstwo nie ma już racji bytu. Nadto i inni nie są już dla nas obcy, a takimi byli niegdyś Grecy dla Żydów czy barbarzyńcy dla Greków. Na mocy chrztu wszyscy stali się braćmi, bo Chrystus jest wszystkim we wszystkich. W swoich wzajemnych, braterskich relacjach chrześcijanie muszą się zatem kierować szczerością i uczciwością. I po drugie, chrześcijanie muszą wystrzegać się i uśmiercić w sobie chciwość, bo ona jest bałwochwalstwem. To upomnienie, podkreślmy, jest punktem łączącym to czytanie z pozostałymi dwoma. Chrześcijanie muszą uśmiercić w sobie chciwość, bo ona jest bałwochwalstwem. Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów i rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Odpoczywaj, żyj, kochaj, ciesz się. Zapraszam do Lectio Divina nad Ewangelią, przygotowane przez księdza Roberta Muszyńskiego z Lublina. W pierwszym liście świętego apostoła Pawła do Tymoteusza Święty Paweł napisał, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych, przeszyli wielu boleściami. Dzisiejsza Lectio Divina pozwoli nam zatem dotknąć jednego z najważniejszych problemów w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Gonitwa za pieniądzem często wyznacza główne kierunki naszej codziennej aktywności. To obszar, w który inwestujemy największą ilość czasu, sił fizycznych, intelektualnych i duchowych, a więc czynimy największą ofiarę ze swego życia. Właściwe ustawienie siebie w relacji do pieniądza jest więc sprawą kluczową, aby nie mówić kiedyś samemu sobie, głupcze, co zrobiłeś ze swoim życiem? Kontekst. W kontekście uprzednim naszej perykopy Łukasz opisuje najpierw starcie Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w piśmie w czasie obiadu pewnego faryzeusza. Jezus w mocnych słowach odsłania ich obłudę. Według Jezusa faryzeusze i uczeni w piśmie przez różnego rodzaju stosowanie gestów innych tradycji o charakterze kultycznym pozorują wierność Słowu Bożemu, ale wewnętrznie są daleko od Boga, którego nie znają i nadto nie pozwalają poznać go innym. Dlatego napomina zwłaszcza swoich uczniów, aby się strzegli ich obłudy, to znaczy, aby ich życie ukazywało to, do czego rzeczywiście przylgnęło ich serce. Coście w izbie szeptali do ucha, głoszone będzie na dachach. Strach przed ludźmi, którzy nas oceniają, a których przychylność chcemy pozyskać, lub lęk przed odrzuceniem lub prześladowaniem popychają do stwarzania pozorów, do życia w obłudzie. Trzeba raczej bać się Boga, który widzi w ukryciu i ma moc wtrącić do piekła. Przypominanie sobie o swojej wartości w oczach Boga i przyznawanie się do Chrystusa w każdych okolicznościach prowadzi do życia w duchu i w prawdzie. Kontekst następny naszej perykopy to ponowne wezwanie Jezusa skierowane do uczniów, by zdali się na opatrzność Bożą i nie martwili się o swoje życie, o zaspokojenie podstawowych życiowych spraw, ale by starali się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie im dodane. Są skarby, które niszczeją lub mogą być ukradzione. Są też skarby, które temu wszystkiemu nie podlegają i te mają gromadzić sobie uczniowie uczciwie. Serce człowieka będzie zawsze tam, gdzie skarb jego się znajduje. Jezus wzmacnia zachętę, by gromadzić sobie skarb niewyczerpany w niebie, zapowiadając swoje powtórne przyjście na końcu czasów. Stąd konieczność dokonania wyboru życia dalej w przylgnięciu do świata i uganiania się za jego dobrami, które przeminą, albo wybór pójścia za Chrystusem. Nasza perykopa, która znajduje się pomiędzy wyżej wspomnianymi, obnaża prawdę tkwiącą w ludzkim sercu i odziera je z obłudy. Podobnie jak było w przypadku bogatego człowieka, który pragnął życia wiecznego, ale odszedł zasmucony, gdy Pan kazał mu iść sprzedać wszystko, co ma i rozdać ubogim, a potem pójść za nim. Dopiero będąc bogaty u Boga, człowiek uspokoi swoje serce. A zatem odpoczywaj, żyj, kochaj, ciesz się. Lekcja. Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Człowiek, który zwraca się do Jezusa z prośbą o interwencję, czuje się wykorzystany i ograbiony przez swego brata, który prawdopodobnie będąc sprytniejszy, silniejszy i pozbawiony skrupułów, zabrał swoją część ojcowizny i część swego brata. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Jezus nie przyszedł na ziemię, by nagradzać dobrych i potępiać złych, ale by dokonywać sądu zbawienia. Sąd zbawienia polega w tym przypadku najpierw na doprowadzeniu człowieka do odkrycia tego, co rzeczywiście głęboko tkwi w jego sercu i go wewnętrznie zabija, aby otworzyć go na zbawczą interwencję Boga. Któż mnie ustanowił sędzią nad wami lub rozjemcą między wami? Tymi słowami Jezus zdaje się mówić: Człowieku, ty denuncjujesz swego brata, że jest chciwy i zabrał to, co ci się prawnie należało. Dlaczego tak uczynił? Ponieważ uważa, że jego życie zależy od pieniędzy, które posiada bądź nie. To one stanowią gwarancję jego życia. Ale ty masz ten sam problem, ponieważ żal, które masz w sercu i gorycz z faktu ugrabienia cię przez brata zdradzają, że ty także uważasz, że te dobra stanowią fundament Twego życia, bez którego ono nie przetrwa. Jezus nie przyszedł, aby świat sądzić, lecz by go zbawić. Jezus nie został ustanowiony przez Ojca sędzią tego chciwego człowieka ani jego brata, ale został posłany jako ten, który przyszedł ich obydwu zbawić. Sędzią swego brata uczynił się ten, który donosił na brata do Jezusa i od Jezusa domagał się wykonania wyroku, którego dokonał w sercu wobec brata. Powiedział też do nich: uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. Chciwość oznacza też pożądliwość, zachłanność, zuchwałość. Odpowiadając proszącemu o sprawiedliwy podział spadku, Jezus nazywa jego sprawiedliwość pożądliwością, zachłannością, zuchwałością. W przypowieści, którą Jezus opowiada dla zilustrowania problemu, chciwość wyraża się w posiadaniu więcej, z czterema zaimkami dzierżawczymi w wersetach od 17 do 19. Moje plony, moje spichlerze, moje dobra, moje życie. Jezus przestrzegał przed obłudą faryzeuszy, nazywa ich chciwymi, czyli zachłannymi, pragnącymi posiadać więcej. Pierwsza maska obłudy zakrywa prawdę o godności dziecka Bożego i jego podobieństwie do Ojca, który kocha i daje. Nie przyjmując swojej tożsamości, człowiek utożsamia się z tym, co posiada. Zamiast posługiwać się światem jako jego pan, służy mu jako swojemu panu. Dążenie do posiadania więcej jest próbą zbawiania siebie, jaką podpowiada lęk przed śmiercią, stając się normą działania i głównym celem człowieka. Zastępuje Boga. Prowadzi to do praktycznego ateizmu i ahumanizmu, alienacji od siebie i od innych. Życie nie zależy od tego, co ktoś posiada. Jeśli ktoś doprowadzi do tego, że jego życie będzie zależeć od tego, co posiada, wówczas zniszczy w sobie to, kim jest. Jeśli twoje życie pochodzi od rzeczy, to Bóg nie jest już twoim ojcem, zaś bracia stają się rywalami. Wszystkie rzeczy, które przedtem były od Boga i dla ciebie, zmieniają wartość. Teraz ty jesteś od nich i dla nich. Poświęcasz swoje życie temu, co miało je zagwarantować. To, co masz i posiadasz, przynosi ci śmierć, jeżeli uważasz to za cel, a nie środek. Jesteś jego niewolnikiem i choćbyś wszystko posiadał, nigdy nie będziesz w pełni nasycony, gdyż to inny chleb daje sytość. I powiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. Dobrze obrodziło pole. Owoce ziemi są błogosławieństwem Boga i kto je przyjmuje jako dar, wówczas sam doznaje błogosławieństwa. Kto zaś je sobie przywłaszcza, odcina je od ich źródła i jest przeklęty. Tak było w historii Izraela. Ilekroć Izrael żył przekonaniem, że jest właścicielem, zostawał skazany na wygnanie. Zapominanie o darze jest drogą prowadzącą na wygnanie. Pamięć i nawrócenie jest drogą powrotu. Dlatego Mojżesz przestrzegał, by nikt nie zapomniał Izrael, skąd wyszedł i kto go obdarował dobrami ziemi obiecanej. Albowiem Pan Bóg Twój wprowadzi Cię do ziemi pięknej, ziemi obfitującej w potoki, źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego, do ziemi oliwek, oliwy i miodu, do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie, do ziemi, której kamienie zawierają żelazo, a z jej gór wydobywa się miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławić Pana, Boga Twego, za piękną ziemię, którą Ci dał. Strzeż się, byś nie zapominał o Panu, Bogu Twoim, lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja Ci dziś daję. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz, gdy Ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, i gdy wzrosną Twe dobra, niech się Twe serce nie unosi pychą. Nie zapominaj o Panu, Bogu Twoim, który Ciebie wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I rozważał sobie, co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. Chodzi o wewnętrzny dialog z sobą samym w odseparowaniu się od kogokolwiek innego. Człowiek, który w swej zachłanności dąży do tego, by mieć więcej, coraz bardziej izoluje się od innych i zamyka się w swojej samotności niczym w klatce. Co mam czynić? Pytanie typowe dla świętego Łukasza. Pytanie to nawiązuje również do fundamentalnego wyboru, jakiego musi dokonywać każdy człowiek, przed którym Bóg kładzie drogę życia lub drogę śmierci, błogosławieństwa lub przekleństwa. Los człowieka zależy od poprawnego używania rzeczy stworzonych. Albo są one środkami pomagającymi kochać Boga i bliźniego, a to oznacza dziękować lub dzielić się, albo stają się celem i namiastką Boga, co oznacza posiadanie ich i gromadzenie. Posiadanie jest przeciwieństwem dziękczynienia i jest przeciwko Bogu. Gromadzenie jest przeciwieństwem dzielenia się i jest przeciwko ludziom. I rzekł: tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. To uczynię. Człowiek, który nie zna planu Boga i Jego miłości względem siebie, zaczyna powiększać swój spichlerz, by mieć więcej. Im więcej ma, tym bardziej wzrasta jego pragnienie. Zachłanność, chciwość nie pozwala czuć się nasyconym, lecz zwiększa pragnienie i wewnętrzny głód. Właściwe korzystanie z dóbr jest ważne dla Łukasza. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. dóbr nie można ani adorować, ani demonizować, lecz trzeba posługiwać się nimi zgodnie z ich naturą daru. Dlatego u Łukasza w Ewangelii życie publiczne Jezusa rozpoczyna się ogłoszeniem roku szabatowego, którego istotą było pozostawienie uprawiania pola i życia ze zbioru roku poprzedniego, by wejść w głębokie dziękczynienie Bogu i odpoczynek przed Nim, aby poczuć swoją królewskość oraz w świetle tego uporządkować relacje międzyludzkie. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu dał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ namaścił mnie i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski u Pana. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Odpoczywaj, jedz, czyli żyj, pij, czyli kochaj i ciesz się życiem. To plan Boga dla człowieka. Właśnie tego pragnie dla człowieka Bóg. I w Bożym zamyśle dobra miały temu służyć, by człowiek czuł się szczęśliwy. W każdym człowieku rozgrywa się swoisty dramat. Na skutek grzechu pierworodnego człowiek widzi tylko dobra, nie widząc ich dawcy, odrywa rzeczy od ich stwórcy. Odpoczywaj, jedz, pij i ciesz się życiem. Nie dokonuje się na drodze wejścia w dziękczynienie i uwielbienie Boga za wszystkie dary, ale staje się celem samym w sobie, możliwym do zrealizowania poprzez zgromadzenie dóbr w odpowiednio dużej ilości i oddać się ich konsumpcji z nadzieją, że jest w nich życie, miłość i że dają one radość sercu. To, co może dać Bóg, dając siebie samego człowiekowi, wprowadzając go w swój odpoczynek, tego nie może dać Bożek, jakim są bezduszne i martwe rzeczy, które można tylko konsumować. Odpoczywaj, żyj, kochaj, ciesz się. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twoje duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Głupcem jest ten, kto swoją przyszłość uzależnia od posiadania więcej. Tej nocy życie ci będzie odebrane. Głupota polega na tym, że śmierci nie uniknie się dzięki temu, co lęk przed nią podpowiadał. Zgromadzone dobra nie gwarantują nieśmiertelności. Wręcz przeciwnie. Śmierć czuje się o wiele bardziej blisko. Komu przypadnie to, coś przygotował? Gonitwa za tym, aby zgromadzić coraz więcej, nawet żeby ktoś nie chciał, prowadzi do momentu przekazania wszystkiego spadkobiercom. Często prowadzi to do problemu, który na początku naszej perykopy zgłosił Jezusowi człowiek z tłumu. Panie, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Człowiek jak cień przemija. Na próżno tyle się niepokoi, gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze. Ty bowiem mówisz: jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, biedny, ślepy i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblukł, a nie ujawniła się haniebna Twa nagość, i balsamu do namaszczenia Twych oczu, byś widział ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Gromadzenie dla siebie zachłannie, by mieć więcej i więcej, aby stać się bogatym i bycie bogatym u Boga, to dwie wykluczające się postawy. Można kochać samego siebie, czego wyrazem jest gromadzenie dóbr, które mają dać poczucie wartości spełnienia. Takie ujęcie życia ludzkiego prowadzi do piekielnej wizji. Tyle jestem, ile posiadam. Jeśli tracę, przestaję istnieć. Bogaty u Boga to przede wszystkim Jezus. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Ubóstwo, bogaty u Boga, to ten, kto wszystko, co posiada, ma od Boga, dlatego przestał się bać o siebie, o swoje życie, bo doskonała miłość usuwa lęk i zaczyna kochać, czyli służyć dobrami, które posiada, aż do daru z samego siebie. Lekcją, teraz oracją. Zanim przejdziemy do akcji i modlitwy, medytacja. Rozważany fragment Ewangelii dotyka spraw codziennie przez nas przeżywanych. Być może jak ów człowiek z tłumu nosimy w sobie głęboki żal do kogoś, kto nas wykorzystał, niesprawiedliwie zabrał nam dobra, które się nam należały, przywłaszczył je sobie. Może z chciwością szukał nas, nie wypłacając odpowiedniej należności za pracę. Te sprawy dotyczą tak świeckich, jak i duchownych. Jak poradzić sobie z sądzeniem tych, którzy nas wykorzystali? Jak poradzić sobie ze złością i żalem nagromadzonym w sercu? Jezus dziś uświadamia temu człowiekowi, który przyszedł do Niego z pretensją do brata, że on ma ten sam problem. Podobnie jak brat jest chciwy i zachłanny, podobnie jak brat myśli, że jego życie zależne jest od tego, co posiada. Pożądanie dóbr zamyka mu oczy na prawdę o sobie i nie widzi, kim jest. Nie widzi też Boga i daru, jaki on ma dziś dla niego. Jest takim samym głupcem jak jego brat, dlatego zamiast go sądzić, winien sam się nawrócić, sprzedać wszystko, co ma i pójść za Jezusem. Przecenianie roli dóbr w naszym życiu jest pułapką, w którą wpada wielu. Gromadzą dobra doczesne, zaniedbują dobra wieczne, które nie przemijają. Tym, co nie przemija, jest przede wszystkim miłość. Dóbr należy używać, by budować dobre i trwałe relacje miłości, by zdobywać sobie przyjaciół. Roztropny zarządca, widząc, że jego dobra wyczerpują się, stawia to samo pytanie, co chciwiec z rozważanej przypowieści: co uczyni? Zarządca wie, że jest tylko administratorem, a nie właścicielem. Dobra nie należą do niego, a na dodatek jest ich coraz mniej. Niedostatek sprawia, że idzie po rozum do głowy i zamiast gromadzić, zaczyna rozdawać to, co i tak nie jest jego. Zostaje pochwalony przez Pana, ponieważ używał dóbr zgodnie z ich prawdziwą naturą, zdobywając sobie przyjaciół. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wieloma boleściami. Rzeczywiście dzieje się to za życia i po śmierci. Dwaj bracia zostali poróżnieni ze sobą, walcząc o spadek po rodzicach. Często dzieje się też tak z powodu złego rozdysponowania spadku. Zamiast gromadzić dla siebie, trzeba stawać się bogatym u Boga albo Bogiem bogatym. Każdy z nas ma takie doświadczenie, że jeśli dawaliśmy serca, otrzymywaliśmy jeszcze więcej. Dawanie pozwala bardziej być, ponieważ być jest o wiele ważniejsze niż mieć. To, kim jestem, nie zależy od tego, co posiadam. Chociaż nieraz tak się wydaje, że bez odpowiednich pieniędzy nie będę tym, kim mógłbym być, ale to jest pozór. Widać to po tych, którzy mają pieniądze. Jeśli w ich życiu jako pierwsze nie jest być, tylko mieć, stają się potworami, którzy kradną życie innym. Jeśli na pierwszym miejscu ktoś stawia być według planu Boga, Bóg daje też i mieć, by jego plan się w naszym życiu realizował. I oracjo. Nasze apetyty rozpalają reklamy, które zawsze odwołują się do naszych żądz, naszej cielesności i rozbudzają nasze namiętności. Jesteś tego wart. Czujesz, że budzą się w tobie skrywane instynkty. Masz ochotę wskoczyć za kierownicę, wcisnąć gaz do dechy i no cóż, taki jest twój styl życia, barwny i pełen emocji. Wybierasz, kupujesz, korzystasz, wielka wyprzedaż. Zdobądź się na prestiż. Jesteś głodny? Na co czekasz? Teraz i ty możesz być posiadaczem. Poczuj smak prawdziwej przygody. Uważajcie i strzeżcie się wszelkich chciwości. Panie, pomóż mi starać się raczej o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość z wiarą, że ty zatroszczysz się o mój odpoczynek, o moje życie, o moje życie, o moją miłość, o moją radość, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Zapraszam Państwa do krótkiej, wspólnej medytacji nad Słowem Bożym w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. I telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Thank you. Audycja Szukając Słowa Bożego, prosimy. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Można mówić?
Jesteśmy na antenie, tak.
Szczęść Boże, mówi Alicja Morawska z Łodzi. Co za wspaniała uczta. Bóg wielki zapłać Ojcu za taką piękną audycję. No jestem zachwycona, nie umiem znaleźć słów. Pięknie, Bóg wielki zapłać, że
Pani
mamy
Alicjo,
takie
podziękowania
szapanów,
nade wszystko.
Radio Maria. Bóg wielki zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Podziękowania za tekst nade wszystko księdzu Robertowi Muszyńskiemu z Lublina, który jest autorem tej medytacji, tego lekcjo Divina na 18. niedzielę zwykłą roku C. Przed chwileczką, drodzy Państwo, zadzwoniła Pani, która no nie chciała na antenie, chciała poza anteną. I ona ma umysł ścisły, okazuje się, i obliczyła, że dziś przypada miesięcznica, ale jaka miesięcznica? Setna od chwili, gdy do domu ojca przeszedł Jan Paweł II, gdy Bóg powołał do wieczności błogosławionego już Jana Pawła II. Troszeczkę żeśmy się pośmiali, że jest niesamowita i niemożliwa, a jednak ktoś takie rzeczy zauważa i takie rzeczy obliczy. No, rachunek jest bardzo prosty. 8 razy 12 plus 4 daje setny miesiąc od tego wydarzenia. Tak więc gorąco Panią pozdrawiam. Szkoda, że nie chciała Pani na antenie. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa.
Prosimy, Panie Dariuszu.
Chciałem do katechezy, prawda? I słuchając tej katechezy, tak sobie pomyślałem o dekalogu. Bo tutaj ojciec mówił, prawda, o tym pożądaniu tego, co światowe, prawda, tego, co na świecie, o pokładaniu nadziei w pieniądzu. A ja sobie przypomniałem, to właśnie słuchając sobie przypomniałem, do czego jest dekalog. I dekalog jest do wychowywania, prawda? I tak sobie pomyślałem, że pierwsze nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I potem jest nie cudzołóż, nie pożądaj, prawda? I tutaj właśnie o to chodzi, że to jest dopiero początek, bo dekalog wychowuje. A końcem dekalogu, końcem tego prawa jest osoba Jezusa Chrystusa. Więc po to jest dekalog, po to, żeby nas wychować do tego, abyśmy byli tym, kim mamy być. Czyli nie w posiadaniu, nie w wymyślaniu, że świat może nas zbawić lub pieniądze, choć aczkolwiek są potrzebne do utrzymania i o tym Bóg dobrze wie, prawda? A słowo żywe zapisane w zwoju księgi, prawda? I ono wychowuje właśnie. I końcem dekalogu jest Chrystus. Więc mnie się wydaje, że pokładanie nadziei w istocie prawa wpisanego, słowa żywego osoby Jezusa prowadzi nas do Ojca, bo nawet jest o Jezusie Chrystusie napisane, prawda, że jeżeli zgrzeszy, to znaczy to nie o Jezusie, to chodzi o Syna Człowieczego, jeżeli zgrzeszy, prawda, no to u Boga ma, prawda, Bóg jest bardziej miłosierny niż grzech. Jeżeli się zaprze Jezusa Chrystusa, prawda, człowiek, no to Jezus Chrystus mówi, zaprę się przed Ojcem, który jest w niebie, a jeżeli byście zgrzeszyli, to Bóg jest miłosierny, prawda, a jest miłosierny ze względu na siebie samego, na swoją własną osobę, więc dlatego przez Jezusa Chrystusa, dlaczego mamy pokładać nadzieję w osobie, prawda, a nie w świecie, bo przez Jezusa Chrystusa, prawda, poznajemy Ojca, bo On, prawda, będąc doskonały, wszystko wykonał, co mu Bóg przykazał. A im powiedział, a teraz ty mnie uwielbi, Ojcze, tą chwałą, którą miałem, zanim świat powstał. Więc w Jezusie Chrystusie, jako w Synu Człowieczym, choć On jeszcze tego nie wie, jako Syn Człowieczy, poznajemy Boga Ojca. I to jest właśnie to, kim mamy być. Tak mi się wydaje, proszę.
Panie Dariuszu, to ostatnie zdanie. A mianowicie, że tego nie wie Syn Człowieczy?
To znaczy, my jako ludzie nie wiemy tego, prawda? Jako człowiek nie wiemy, bo to jest jeszcze tak, bo my w Jezusie Chrystusie, prawda? Jezusa Chrystusa poznając jako słowo prawdziwe, słowo żywe, prawda? Jesteśmy synami ludzi, człowieczymi, prawda? I my nie znamy czasu Ojca. bo jesteśmy tylko synami człowieczymi. Tak, dopiero tak, w Jezusie tak, Chrystusie. Tak, dopiero, Jezusie, ja to tak rozumiem. To już, dopiero w Jezusie
rozumiem. Chrystusie. Ja bym wrócił do początku. Dobrze, że pan przypomina dekalog. Przy czym wydaje mi się, wydaje mi się z takim mocnym przekonaniem, praktycznie stuprocentowym, że wychowuje miłość. Dekalog, niech pan zwróci uwagę, dekalog Izraelowi dany jest w chwili, gdy Izrael zaczyna wątpić w miłość Pana Boga. Gdy padają więzy miłości, są one rozrywane. I wówczas jest dekalog, który jako prawo przypomina, kim jest Bóg, co człowiek, by zachować miłość właśnie do Boga, do siebie, do drugiego człowieka, mógł być wychowywany, czyli też iść po ścieżkach wyznaczonych przez Pana Boga. W tym znaczeniu dekalog wychowuje, ale wychowuje nade wszystko miłość. I można to doskonale zauważyć w naszym życiu rodzinnym, gdzie my byliśmy wychowani, albo jeżeli jesteśmy rodzicami, my wychowujemy. Proszę zwrócić uwagę, kiedy pojawiają się w domu pierwsze zakazy.
No kiedy dziecko jest nieposłuszne, prawda?
Dokładnie tak.
Kiedy odstępuje od tego, co dobre.
Wtedy, gdy odstępuje od tego, co dobre i dokładnie to, co zauważamy. Wtedy, gdy temu dziecku już nie wystarczy, że mama go kocha i tata go kocha i postępują w miłości. Często nie rozważajmy tego przykładu tak bardzo szczegółowo, ale myślę, że tutaj by to mieć na uwadze, że człowiek wychowywany jest przez miłość i to miłość wychowuje i wiara wychowuje.
To znaczy, to proszę o
ale potrzebuje coś. Człowiek oczywiście dekalogu, oczywiście potrzebuje prawa, to znaczy, żeby nie odrzucić.
Że dla mnie, dlatego przepraszam, ja powiedziałem, że dla mnie dekalog jest początkiem, a nie końcem. Ja uważam, że to jest wprowadzenie. To dekalog to nie jest wszystko, bo końcem zakonu, końcem prawa jest Chrystus, a więc słowo prawdy życia w zwoju księgi napisane, czyli słowo, tak. Słowo żywe, prawda? Dlatego też jest powiedziane takie słowa, że choćby anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną niż myśmy wam głosili, niech będzie przeklęty, prawda? Tak. A tą Ewangelią jest to, że człowiek jest, prawda? Halo?
Tak, słucham pana.
Że człowiek jest posłuszny, dlatego też jest napisane też w Starym Testamencie już na przykład o proroku, który zwie drugiego proroka, nie? Pójdź do mnie, napij się wody, zjedz u mnie chleba, nie? A nie mógł tego uczynić, mówi. Miał iść swoją drogą, prawda? A dał się zwieść, choć był tamtym prorokiem.
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Czyli przykazaniem jest Chrystus i Jego miłość. Dziękuję. Tak. Pozdrawiam. Dziękuję z Panem Bogiem.
Do katechezy.
Jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Elżbieta. Ja chciałam się taką podzielić refleksją, że to słowo, które jest na tą niedzielę, liturgia słowa, przede wszystkim mnie kieruje do tego, że właśnie, żeby zobaczyć, kim ja jestem. Takie pytanie muszę sobie zadać, kim ja jestem, po co ja żyję, jaki sens ma moje życie, jakie mam powołanie i jakie ostateczne przeznaczenie. I wtedy, dokąd żyłam w wielkim takim bólu i cierpieniu, w niezawinionych też cierpieniach, ale kiedy nic z tego nie rozumiałam, kiedy myślałam, że no jestem nawet i odrzucana przez Boga, to właśnie był wielki smutek, wielki pesymizm, wielka depresja. Natomiast kiedy przyszło takie wielkie nawrócenie i kiedy prosiłam Boga o ratunek, o o to, żeby mi pomógł, żebym go poznała bardziej, to przyszły takie rzeczy, że nie tylko poznawać zaczęłam Boga poprzez właśnie Słowo Boże, ale także zaczęłam wprawdzie poznawać siebie, otaczający świat i ludzi. I wtedy ten sens w poznawaniu prawdy od Boga jest zupełnie inny, jest zupełnie inna hierarchia wartości. Jest zupełnie pokazane to, co jest właśnie ważne, to co święty Paweł mówi, te rzeczy, które nie są więdnące, nie przemijające, to ważne, ale to jest wtedy, tylko wtedy, kiedy bardzo pragnie się poznać Boga i poznać siebie właśnie, po co ja żyję. I dopiero wtedy życie, mimo dalej bólu, mimo dalej i cierpienia, nabiera sensu, bo nadzieja jest na to, że właśnie ja jestem dzieckiem Boga, które Bóg powołał do życia z miłości, przeznaczył do miłości. I ta droga życia, tego kruchego, ulotnego, przemijającego, to przejdzie, a szczęście, te wszystkie moje głody, tęsknoty, braki, niespełnienia będą tam, bo Bóg jest szczęściem, Bóg, On uszczęśliwia. A tutaj też jest już, mam właśnie to szczęście, że poznałam właśnie tę prawdę, która mnie z tego lęku, strachu prowadzi drogą uświęcenia, z jakiejś nienawiści, niemożności, przebaczenia, prowadzi mnie właśnie do miłości. I w miejsce grzechu wyznanego są dary łaski. I to jest właśnie ta zupełnie inna hierarchia wartości, której świat nie respektuje, ale to jest prawdziwa hierarchia wartości, która daje pokój, która mimo, tak jak mówię, dalej życie jest kruche, ja jestem zależna od Boga tylko i wyłącznie, bo On jest dawcą mojego życia i mojej śmierci, ale jednocześnie ono ma wielki sens, wielkie dobro, wielkie piękno, bo Pan Bóg mnie tym wszystkim, czym On właśnie jest, chce obdarować. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie.
Bardzo gorąco dziękuję. Maria?
Szczęść Boże, mówi Marek z Mielca. Chciałem zapytać o takie przywołane pojęcie roku łaski od Pana z Ewangelii według świętego Łukasza. Czy to pojęcie ze Starego Testamentu, czy ono przywołane w synagodze w Nazarecie ma jakieś takie znaczenie szersze, głębsze dla Nowego Testamentu? Przechodzę na odbiór.
Jak najbardziej. Odpowiedź bardzo krótka. Każdy rok jubileuszowy, który przeżywamy, jest nawiązaniem do tego roku łaski, do tego obwieszczanego roku szabatowego. Przeżywany rok 2000, wcześniej 1975, był takim rokiem łaski, rokiem ogłoszonym, by go przeżywać w tym wymiarze. Łaski szczególnej danej nam od Pana i roku poświęconego nade wszystko Panu Bogu. Tak więc, Panie Marku, w ten sposób odpowiadam. Dziękuję za pytanie, dziękuję za wspólnie spędzony czas nad Słowem Bożym.
Świata dokąd zmierza, bo nie daj Boże prawdę powie. Miast pytać z paciorków pacierzy, ułóż modlitwę za jej zdrowie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, Quo vadis Domine, dokąd zmierzasz, Panie? O cel i sens nie pytaj świata, choć wie, co będzie i co było. Miast pytać pomódl się za lato i za pachnącą chlebem miłość. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, do krwi zrani. Piotr rzekł,